Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dobry wieczór. Magda Jasińska, witam. Dzisiaj zajmiemy się pakietem onkologicznym, który został wprowadzony z początkiem 2015 roku, a od 1 lipca wejdą w życie poprawki. Nowe przepisy m.in. upraszczają kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawianą pacjentom onkologicznym. Pakiet miał skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu m.in. wystawia się pacjentom kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli kartę DILO. Pacjenci z kartą DILO są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki, aby nie czekali razem z pacjentami nieonkologicznymi. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ma m.in. uprościć sprawozdawczość o listach oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DILO. Nowela modyfikuje zakres informacji zapisywanych w karcie DILO. Zrezygnowano na przykład z danych dotyczących objawów, badań diagnostycznych oraz oceny jakości diagnostyki onkologicznej. W rezultacie karta DILO skróci się z 9 do 2 stron. Karta będzie wypełniana wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją kartę DILO w przypadku podejrzenia nowotworu będzie mógł wystawić także lekarz specjalista. Obecnie specjaliści mogą ją założyć dopiero w momencie zdiagnozowania choroby. Zrezygnowano ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, który obowiązywał lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Po przekroczeniu minimalnej jego wartości lekarz tracił możliwość wydawania karty DILO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów. Nowelizacja zakłada, że placówki będą wyznaczały koordynatora leczenia onkologicznego, który będzie informował pacjenta o organizacji procesu leczenia, a także na przykład zapewniał współpracę między placówkami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem. Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł ogłaszać zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia oraz opracowania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mierniki te szpitale będą mogły wykorzystać do obliczenia wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia. A wskaźniki dotyczące leczenia onkologicznego ciągle niestety nie są w Polsce najlepsze. Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania, by je poprawić. O tym zresztą przed 3 tygodniami mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Obserwowane na przestrzeni ostatnich lat trendy w zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych są w znacznej mierze uwarunkowane zmianami demograficznymi. Bardzo ważne jest to, jak potrafimy sobie z tym radzić, zarówno w obszarze promocji i profilaktyki, jak i wykrywania oraz leczenia, tak mówił minister zdrowia. Minister Radziwiłł przypomniał, że od lat realizowany jest Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jego ostatnia edycja obejmuje lata 2016-2024. Minister wskazał, że istotnym elementem programu są badania mammograficzne i cytologiczne, przyznając jednocześnie, że odsetek kobiet, które uczestniczą w tych badaniach, nie jest porażająco wielki. Zastrzegł jednak, że gdyby sumować to z badaniami wykonywanymi poza programem, to wyniki w Polsce wcale nie są tak złe. Minister Radziwiłł ocenił, że środowisko lekarzy wiązało wielkie nadzieje z pakietem onkologicznym, ale potem one trochę się rozeszły. Wprawdzie został zrobiony jakiś krok naprzód, ale stało się dużo złych rzeczy. Staramy się to naprawić, tak mówił przed 3 tygodniami minister zdrowia. Jak pakiet onkologiczny ocenia dyrektor do spraw medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy, profesor Łukasz Wicherek.
Przede wszystkim zwiększył dostępność do leczenia dla chorych. Umożliwił szpitalowi onkologicznemu rozliczanie kosztów leczenia chorych onkologicznych wszystkich, którzy zgłosili się i mają kartę onkologiczną. Wcześniej, gdy istniał system limitowy, zawsze liczba chorych była wyższa niż limit przyznany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To skutkowało nadwykonaniami i problemem w rozliczeniu kosztów leczenia tych chorych. Natomiast w momencie, w którym funkcjonuje pakiet onkologiczny, ten limit został zniesiony. Oczywiście to nie ma nic za darmo. Ten limit jest zniesiony dla chorych, którzy mają kartę, a przede wszystkim u chorych, których przestrzegamy bardzo ścisłych warunków o karty onkologicznej, czyli musimy rozpocząć leczenie i w ciągu 7 tygodni od momentu wystawienia karty musimy zorganizować interdyscyplinarną komisję w trakcie kwalifikacji i następnie po 2 tygodniach od tej komisji rozpocząć leczenie. Tak, to jest ten element, który zwiększa dostępność dla chorych. Chory, który dostaje kartę, 98-99% w naszym województwie w ciągu tych 7 tygodni rozpoczyna leczenie onkologiczne. A z kolei szpital otrzymał to, że pieniądze przeznaczone na leczenie tego chorego będą rozliczone w funduszu. Tak, bez limitu. Nie ma jakiegoś magicznego sufitu, który nazywa się wysokością kontraktu czy limitem. Ale to nie znaczy oczywiście, że w ramach wprowadzenia pakietu onkologicznego zostały rozwiązane wszystkie problemy finansowe. To zwiększyło dostępność i ułatwiło rozliczanie kosztów leczenia chorych, którzy mają kartę onkologiczną. Ale w onkologii nadal pozostaje wiele chorych, którzy nie mają karty onkologicznej i w grupie tych chorych ta sytuacja nie jest już taka oczywista i łatwa.
To co należałoby zrobić, bo już mamy w tej chwili przegłosowaną nowelizację, prawda, pakietu onkologicznego. Czy te zapisy rzeczywiście uproszczą trochę leczenie, cały sposób diagnostyki?
Zmiany de facto kosmetyczne. Zasada pakietu onkologicznego pozostaje stała. Mamy określony termin, kiedy chorego musimy przyjąć, do którego musimy rozpocząć leczenie. Mamy określone zasady funkcjonowania diagnostyki wstępnej, pogłębionej. Także tutaj zwiększyła się na przykład liczba rozpoznań, które zaliczają się do pakietu onkologicznego. To, co powiedziałem wcześniej, że dużo chorych pozostaje poza pakietem. To dzięki tym nowelizacjom, tym zmianom część tych chorych wchodzi w obręb pakietu. Natomiast dalej to nie są wszyscy chorzy onkologiczni. Dalej pakiet onkologiczny nie przewiduje leczenia chorych paliatywnych. Proszę pamiętać, że choroba nowotworowa to choroba przewlekła. W związku z tym mamy chorych ze świeżo rozpoznanym nowotworem, ale mamy też dziesiątki tysięcy osób, które żyją z rozpoznaniem nowotworu złośliwy i które wymagają cały czas terapii czy też leczenia. I te osoby w miarę progresji choroby nowotworowej stają się chorymi, których leczymy paliatywnie. Tak? Kiedy przestajemy już leczyć kogoś z zamierzeniem wyleczenia czy przedłużenia życia, natomiast rozpoczynamy leczenie paliatywne, czyli poprawiamy jakość życia chorych w ostatnim etapie rozwoju choroby nowotworowej. I cała grupa tych chorych nie znajduje się w obrębie pakietu onkologicznego. Leczenie tych chorych odbywa się w ramach jeszcze starego kontraktu, a następnie limitu, który będzie przyznawany od października według nowej ustawy, która jest przygotowana teraz przez Ministerstwo Zdrowia.
To, że pakiet onkologiczny nie objął wszystkich chorych, u których już wcześniej zdiagnozowano chorobę nowotworową, to oczywiście fakt. Należałoby coś z tym zrobić?
No tak, ale nie jest rolą szpitala onkologicznego tworzenie zasad funkcjonowania pakietu onkologicznego, tylko rolą ministerstwa, tak? Szpital onkologiczny funkcjonuje w ramach przepisów prawa obowiązujących w Polsce i stara się gospodarować rozsądnie środkami, którymi dysponuje i przeznaczać je w całości na leczenie chorych na chorobę nowotworową.
To, że również lekarze specjaliści będą mogli wystawiać kartę DILO, to uproszczenie? To, że ta karta DILO zostanie uproszczona z 9 stron do 2 stron?
Tak, oczywiście, że to jest lepiej, jeżeli nie będziemy musieli wypełnić 9 stron, tylko 2 strony, czy też będzie łatwiej tą kartę onkologiczną wystawić. Natomiast nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś w Polsce miał chorobę, która stanowi podstawę do wystawienia karty i tej karty nie miał wystawionej. Także ułatwienie wystawiania karty nie zmieni w sposób zasadniczy naszej codzienności. Tak? Wszyscy ci chorzy, którym ta karta się należała, też wcześniej ją otrzymywali. Tak? Także te zmiany nie są w żadnym wypadku zasadnicze. Tak? To są zmiany, które określiłem jako kosmetyczne. One na pewno nam ułatwią funkcjonowanie, na pewno spowodują, że ta wymiana informacji między pacjentem a szpitalem będzie łatwiejsza, między szpitalem a następną jednostką, która zajmuje się opieką nad tym chorym. To wszystko są rzeczy istotne, natomiast nie są to jakieś zasadnicze zmiany. Tak?
No, eksperci też twierdzą, że ten pakiet onkologiczny skrócił zaledwie o 3 dni czas diagnostyki. Czy pan to też zauważa tutaj, no, jako praktyk?
Nie potrafię odnieść się do tego, bo nie wiem, w jaki sposób wyliczono te 3 dni. Tak? Proszę pamiętać, że przed wprowadzeniem pakietu onkologicznego byli tacy chorzy, którzy diagnozowali się bardzo długo, gdyż nie rejestrowaliśmy momentu rozpoczęcia. To, co jest osiągnięciem pakietu onkologicznego, to właśnie ta rejestracja chorego w momencie rozpoznania. Czyli my jak gdyby możemy powiedzieć, że tylu chorych dokładnie rozpoznaliśmy, tak? Bo my ich rejestrujemy. Pakiet onkologiczny przecież to nie jest tylko karta onkologiczna, którą wypełniamy choremu, ale jest to centralna baza danych i to jest jakby istotą tego programu. Jak mamy taki pakiet onkologiczny od 2 lat, to właśnie za następne 10 lat będziemy mogli powiedzieć, ile w danym roku trwała procedura diagnostyki, ile minęło od rozpoznania do rozpoczęcia leczenia. Wcześniej nie rejestrowaliśmy tych zdarzeń, więc jak można powiedzieć, że skróciliśmy to tylko o 3 dni. Jeżeli wcześniej nie ma wiarygodnych danych, żeby powiedzieć, ile trwała diagnostyka w roku 2013 albo 2012, to jest zawsze jakieś założenie.
To proszę mi jeszcze w takim razie powiedzieć, jakie są słabe punkty pakietu onkologicznego.
No przede wszystkim to, że nie obejmuje wszystkich chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową. To jest bardzo istotny problem. Drugie, zawiera bardzo szczegółowe przepisy, która procedura medyczna jest objęta pakietem, a która nie jest. I bardzo często, ponieważ te listy nie są procedur i rozpoznań nie są dokładnie kompatybilne ze sobą, tak, to nie jest tak, że w 100% się zgadzają. W związku z tym bardzo często mamy taką sytuację, że pacjent z danym rozpoznaniem powinien mieć taką, a nie inną procedurę medyczną, a ta procedura przy tym rozpoznaniu nie wchodzi w pakiet, a przy innym rozpoznaniu wchodziłaby w pakiet. Tak? To jest takie działanie troszkę administracyjne, trochę to wynika ze sposobu rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tutaj warto byłoby właśnie poczynić kroki, żeby uczynić te dwie listy bardziej kompatybilnymi. Tak? Żeby to nie było tak, że z góry płatnik zakłada, że z danym rozpoznaniem będziemy wykonywać tylko takie, a takie procedury, a jakiejś jednej nie będziemy wykonywać, a w innym rozpoznaniu byśmy ją mogli zrobić. To jednak powinno się znajdować w decyzji lekarza, jaką wybiera procedurę. Tak? Także to jest to najsłabszy, w mojej ocenie, najsłabszy punkt pakietu onkologicznego.
Czy Państwo w jakiś sposób monitorowaliście do Ministerstwa Zdrowia, żeby te dwa zapisy, a więc i pakiet, i procedury były kompatybilne?
Tak, na przykład wielokrotnie pisaliśmy i to zostało wprowadzone. Jakby ten element akurat został uwzględniony, dotyczący tego, że żywienie pozaelitowe rozliczane w zupełnie inny sposób niż zabieg operacyjny, czy też podanie chemio, czy radioterapii, mogło również stanowić element pakietu onkologicznego, czyli być rozliczanym w pakiecie onkologicznym. I też w innych przypadkach, jakichś szczegółowych, taką informację zgłaszaliśmy, ale jest to jakby zrozumiałe, że te wszystkie pojedyncze, nawet słuszne wnioski wywodzące się z różnych szpitali w jakiś tam sposób nie mogą być uwzględnione, gdyż w tym momencie ministerstwo zajmuje się innym problemem dotyczącym organizacji służby zdrowia, natomiast te mają charakter taki bardziej szczegółowy.
A widział Pan miejsce w pakiecie na właśnie ten zapis, żeby wciągnąć do tego pakietu również chorych zdiagnozowanych już z chorobą nowotworową, którzy w tej chwili nie są w tym pakiecie, nie mogą mieć założonej karty DILO?
No oczywiście, że to powinno mieć miejsce, ponieważ pakiet onkologiczny nie powinien dotyczyć tylko części chorych, tylko wszystkich chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową.
A czy w parze za nowelizacją pakietu również idzie finansowanie procedur onkologicznych?
Ministerstwo Zdrowia obiecało, że od października wycena tej jednostki punktowej, która stanowi podstawę rozliczenia między Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalem, w przypadku pakietu onkologicznego będzie podwyższona o kilka procent. To jest jak najbardziej potrzebne i tego środowisko lekarzy, onkologów i Stowarzyszenie Szpitali Onkologicznych cały czas o to postuluje, ponieważ zasady pakietu onkologicznego są na pewno przyjazne dla pacjenta, stanowią duże wymaganie, ale do wykonania przez jednostkę prowadzącą leczenie. Natomiast wiele do życzenia pozostaje nadal w kwestii wyceny poszczególnych etapów procesu diagnostycznego. Ocena etapu diagnostyki jest ryczałtowa. To jest ułatwienie w rozliczeniu, niemniej są takie badania diagnostyczne, jak na przykład PET, których koszt przekracza wartość ryczałtu, który proponuje Narodowy Fundusz do rozliczenia diagnostyki onkologicznej. No co to powoduje? No w sposób naturalny zmniejsza to wykorzystanie PET-u w tej diagnostyce, tak? No bo kto ma zapłacić za to badanie PET, którego koszt jest większy niż cały ryczałt przeznaczony na diagnostykę? To powoduje, że większość chorych, którzy są diagnozowani w ramach karty onkologicznej, nie ma dostępnego PET-u, tak? Tylko prowadzona jest ta diagnostyka z wykorzystaniem innych badań obrazowych. Dlatego warto byłoby zastanowić się nad tą wyceną i ją po prostu zwiększyć, albo umożliwić w tych wyjątkowych przypadkach, w których jest potrzebne zastosowanie tego dodatkowego, droższego badania, sumowanie jakiegoś kosztu do ryczałtu, tak? Część badań mogłaby być w ryczałcie, a kilka następnych mogłoby być rozliczanych dodatkowo. To umożliwiłoby dostęp dla chorych do tych badań kosztochłonnych w procesie diagnostycznym w ramach karty onkologicznej.
Panie profesorze, a czy już dokonaliście takich badań, z których wynika, że od momentu wprowadzenia pakietu onkologicznego wyleczalność się zwiększyła?
To jest niemożliwe w okresie 2 lat, jak funkcjonuje pakiet, dlatego że leczenie onkologiczne oceniamy w perspektywie 5, nawet 10, no w jakichś szczególnych okolicznościach 3 lat. Także dzisiaj jest za wcześnie, by odpowiedzieć na to pytanie.
To był profesor Łukasz Wicherek, zastępca dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy do spraw medycznych. Ja przypomnę, że dziś mówimy o pakiecie onkologicznym, a onkolodzy apelują do ministra zdrowia o pozostawienie konsyliów lekarskich w regulacjach dotyczących pakietu onkologicznego. Sejm przed prawie 3 tygodniami uchwalił nowelizację przepisów pakietu onkologicznego, które wejdą w życie 1 lipca. Konsylia składające się z kilku lekarzy, którzy wspólnie podejmują decyzje o sposobie leczenia pacjenta, miałyby być nieobowiązkowe. Jednak minister zdrowia może je pozostawić jako obowiązkowe w drodze rozporządzenia. Profesor Jacek Jasem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przekonuje, że konsylia to ogromna korzyść dla chorych. Nad pacjentem pochyla się nie tylko jeden lekarz, tylko 3, a nawet 4 i wspólnie ustalają plan leczenia. Według profesora Jasema można podać tysiące sytuacji, gdzie takie konsylium podjęło znacznie bardziej racjonalne decyzje, niż podjąłby to jeden, nawet najmądrzejszy lekarz. Ta dyskusja między lekarzami podczas konsyliów dotyczy życiowej decyzji dla chorego, zaznacza profesor Jasem. Z kolei profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie również mówi, że tu chodzi o dobro pacjenta. Według niego lepiej mieć opinię wielospecjalistyczną na etapie podejmowania decyzji, niż potem do nich wracać. Na przykład niewłaściwej strategii leczenia skojarzonego, czy nawet miejscowego nie da się potem odwrócić. To samo dotyczy na przykład niezastosowania leczenia przedoperacyjnego, a to są częste sytuacje, w których chorzy się znajdują, trafiając do dużych ośrodków. Według onkologów nowelizacja przepisów pakietu onkologicznego jest potrzebna i uwzględnia postulaty chorych i ekspertów. Jak nowelizację pakietu onkologicznego ocenia poseł Zbigniew Pawłowicz z Platformy Obywatelskiej, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy?
Obecne zmiany, które zostały uchwalone na wniosek ministra zdrowia przez parlament, idą w dwóch kierunkach. Pierwsze to idą w kierunku wygody, w cudzysłowie mówię, i łatwości funkcjonowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest między innymi likwidacja konieczności wypełniania karty zgłoszenia nowotworu złośliwego, co osobiście uważam jest błędem, ponieważ wiedza o ilości zachorowań jest bardzo istotna w planowaniu leczenia i strategii walki z nowotworem. I drugie to jest zlikwidowanie dwóch odrębnych kolejek, tworzenie jednej kolejki od pacjentów oczekujących. To nie ma żadnego wpływu na poprawę dla pacjenta. Trzeba powiedzieć, że po 2 latach funkcjonowania pakietu wszelkie stowarzyszenia pacjentkie i pacjenci, z którymi mam kontakt, wszyscy oceniają pakiet pozytywnie. Po pierwsze, pacjent ma określoną, konkretną drogę postępowania diagnostycznego w określonym czasie i wiele ośrodków w kraju ten sakramentalny czas do 9 tygodni skróciło nawet do 6 tygodni. Więc to jest pozytywna sprawa działania pakietu, a jednocześnie świadczeniodawcy są zadowoleni, bo zgodnie z zapisem artykułu 136 ust. 2 świadczenia te są w pełni finansowane przez płatnika publicznego. Natomiast zmiany, które zostały dokonane, mnie osobiście niepokoją zmiany odnośnie konsylium. Wykreślenie zapisu, który był do tej pory w rozporządzeniu ministra o konieczności konsylium, które ocenia założenia leczenia i planuje to leczenie, jest ze szkodą dla pacjenta i obniży standard leczenia onkologicznego. Przeniesienie tego zapisu do ustawy w formie, że jeden lekarz decyduje o rozpoczęciu leczenia i ustala to leczenie, jest błędem. Na całym świecie leczenie onkologiczne jest leczeniem wielodyscyplinarnym, wielospecjalistycznym i minimum 3 specjalistów powinno w tym leczeniu uczestniczyć, a uważamy, że powinno uczestniczyć więcej, bo przykładowo powinien uczestniczyć patomorfolog również i diagnosta. I z tego zrezygnowano, to jest, uważam, błąd.
Ale to ze względu na oszczędności, bo w tej chwili rzeczywiście onkolodzy biją na alarm i apelują do ministra zdrowia, żeby te konsylia były obowiązkowe, jak do tej pory.
No teraz to już można bić na alarm i apelować, ale to niestety już jest musztarda po obiedzie. Ja osobiście zgłosiłem poprawkę właśnie, żeby zrobić zapis o konsylium w ustawie. Ta poprawka została większością rządową odrzucona, W związku z tym dzisiaj apele są już bezprzedmiotowe. Rzeczywistość jest już taka, jaka została zapisana w ustawie.
To znaczy, że wcześniej jak gdyby lekarze, onkolodzy, przedstawiciele ośrodków nie zauważyli, że jest taka groźba?
Ja myślę, że zauważyli, tylko my mamy w naszym kraju taki dziwny zwyczaj, że jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany i osiągamy jakiś pewien sukces po określonym czasie, ale nie wszyscy do tych zmian się przystosowują, to zamiast stworzyć warunki, żeby ci, którzy do tej pory się nie przystosowali, osiągnęli ten poziom jakości, obniżamy zapisy prawne, żeby wszystkim było pięknie, ładnie i wygodnie. Natomiast najgorzej będzie miał pacjent. Pacjent do tej pory był przyjmowany po zakończeniu diagnostyki przez zespół wielu specjalistów, którzy ustalali leczenie. Pacjent wiedział, jaka jest kolejność postępowania, a w tej sytuacji pod działaniem nowego zapisu pacjent będzie rozpoczynał leczenie onkologiczne decyzją jednego lekarza. Najczęściej to będzie zabiegowiec, który będzie wykonywał zabieg, a później po wykonanym zabiegu pacjent będzie kolędował i szukał onkologa klinicznego, radioterapeuty albo kolejnego diagnosty.
Eksperci jednak mówią, że wprowadzenie pakietu onkologicznego, mówię o tych ekspertach, którzy nie do końca widzą pozytywy w pakiecie onkologicznym, jedynie skrócił ten czas diagnozowania o 3 dni.
Ja nie znam tych opinii, że pakiet skrócił o 3 dni, a jeżeli skrócił o 3 dni, to też warto było go wprowadzić, bo to jest też sukces. Natomiast znam opinie pacjentów i stowarzyszeń pacjenckich, z którymi się kontaktuję, które oceniają bardzo pozytywnie wprowadzenie pakietu. I z doświadczenia tutaj naszego bydgoskiego, które jest mi bardzo bliskie, pakiet onkologiczny przez te 2 lata w pełni pozytywnie wpłynął na jakość diagnostyki, również na szybkość i dostępność do leczenia. I sądzę, że jest podobnie w całym kraju.
NIK z kolei twierdzi, że pakiet różnicuje dostęp chorych do leczenia. Tak wynika ze wstępnych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. I zresztą o tym mówią przedstawiciele chociażby Bydgoskiego Centrum Onkologii, że chyba niedobrze się stało, że nie wciągnięto do pakietu również chorych, którzy wcześniej mieli zdiagnozowaną chorobę nowotworową jeszcze przed wejściem pakietu onkologicznego.
Wprowadzenie pakietu onkologicznego miało za zadanie w pewnym okresie przełamać ten marazm w dostępności do leczenia onkologicznego dla pacjentów, u których rozpoznano albo podejrzewano w danej chwili chorobę nowotworową. Nie było jego celem zajęcie się pacjentami, który jest tak zwanym follow-upie, którzy w przeszłości chorowali na chorobę nowotworową, w tej chwili mają remisję i w jakimś etapie ich życia może wystąpić znowu tej choroby. To powinno być przedmiotem debaty nad ulepszeniem pakietu onkologicznego, ale kierunek, w którym poszło obecnie ministerstwo, absolutnie wyklucza tą możliwość.
Czy pacjent, u którego stwierdza się nawrót choroby, czyli wznowę, powinien mieć również założoną kartę DILO?
W tej sytuacji, jaka jest obecnie, gdzie lekarz specjalista na etapie diagnostyki połączonej już wstępnej i pogłębionej ma możliwość wystawienia karty DILO, to oczywiście taką kartę wystawi i pacjent, który ma dzisiaj wznowę nowotworu, będzie już szedł w tak zwanym pakiecie onkologicznym.
Czyli jednak dobrze się stało, że nie tylko lekarze rodzinni, ale również lekarze specjaliści mogą zakładać karty DILO.
W przeszłości, przed zmianą ustawy, również lekarze specjaliści mieli prawo wystawiania karty. Miałem przyjemność kierowania zespołem w roku 2015. W połowie roku ocenialiśmy funkcjonowanie pakietu po 6 miesiącach. I to był nasz wniosek również, żeby rozszerzyć te możliwości dla wszystkich specjalistów na różnych etapach, włącznie z profilaktyką i diagnostyką profilaktyczną. I to wykorzystano w tej ustawie i to jest niewątpliwie jedyny pozytywny zapis tej ustawy.
Nie ma też już tych limitów, za które lekarze mogli być karani.
No nie można mówić o karaniu, pani redaktor i proszę państwa, bo to był zapis trochę przeniesiony z Anglii, gdzie sądzono, że będzie nawał tych kart DILO i zrobiono taki zapis, że jeżeli na 15 wystawionych Cardilo nie będzie nowotworu, to lekarz będzie wysłany na szkolenie. Więc jeżeli kogoś chcemy uczyć i szkolić, to nie uznawajmy, że to jest kara. Lekarze to bardzo negatywnie oceniali, uznawali, że to dla nich jest kara, wykreślono to z ustawy. Ale o ile ja wiem, to przez okres 2 lat nikt nie został poddany restrykcji tego przepisu.
A czy nie należałoby promować tych lekarzy, którzy są w stanie stwierdzić niebezpieczeństwo choroby nowotworowej?
Z mojego skromnego doświadczenia, bo tylko 18 lat kierowałem Centrum Onkologii, więc nie jest to wielkie doświadczenie, uważam, że cały czas nie wciągnęliśmy i zaangażowaliśmy właściwie lekarza rodzinnego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w diagnozowanie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. I między innymi mając ustawę o pakiecie onkologicznym, była taka szansa, żeby przy tej zmianie wprowadzić taką możliwość, żeby lekarzowi, który jest zaangażowany w profilaktykę wtórną, wykrywanie wczesne nowotworów wśród swoich podopiecznych, dodatkowo po roku kalendarzowym dać dodatkowy bonus finansowy. Ale również Ministerstwo Zdrowia i rząd nie przychyliło się do takiego rozwiązania.
Czyli nie będzie promowanych tych lekarzy, którzy są dobrze wyszkoleni?
No, uważa rząd, że nie ma potrzeby promowania lekarzy za to, że oni dodatkowo będą wykonywali dodatkową pracę na rzecz pacjenta onkologicznego.
Co pan by jeszcze zmienił w pakiecie onkologicznym, żeby go usprawnić?
Ja myślę, że najważniejszą sprawą to jest finansowanie pakietu onkologicznego. I dobrze się stało, że pierwotny zapis ustawy, który miał na celu wykreślenie artykułu 136 ustęp 2 o pełnym finansowaniu świadczeń w ramach pakietu onkologicznego, dziś należy rozszerzyć to finansowanie w zakresie pacjentów tak zwanych nieonkologicznych w ośrodkach onkologicznych, bo nie każdy pacjent, który przychodzi do ośrodka onkologicznego w ramach pakietu onkologicznego, kończy się rozpoznaniem nowotworu. Nie każda jego wizyta to jest wynik rozpoznania nowotworu. I tu jest problem finansowania. I dzisiaj powinniśmy wytypować sieć ośrodków onkologicznych. Możemy ją bardzo ładnie nazwać Narodowa Sieć Onkologiczna. Tym bardziej, że teraz będzie sieć szpitali. To w te ośrodki inaczej troszkę finansować. Może ministerstwo rozważy taką ewentualność. Mam nadzieję teraz po ustawie o sieci szpitali, kiedy w pełni będzie decydowało o poziomie finansowania szpitali w sieci.
Ile takich ośrodków byłoby potrzeba w kraju? Tyle, ile jest województw?
Ja myślę, że dziś w każdym województwie jest co najmniej jeden dobry ośrodek onkologiczny. Mamy 3 ośrodki instytutowe. Mamy wiele dobrych szpitali klinicznych, uniwersyteckich, które mają również w pełni rozwiniętą onkologię, przykładowo w Gdańsku. Więc sądzę, że to byłaby ilość w granicach 20 kilku ośrodków. Oczywiście na początek, jako sieć nie zamknięta, tylko jako pewien pilotaż, żeby inaczej finansować pacjentów onkologicznych w tych ośrodkach.
A jak pan ocenia prowadzone programy profilaktyczne? Czy nie należałoby ich zwiększyć, chociażby o profilaktykę, badania profilaktyczne w kierunku nowotworów płuc?
Z moich informacji, które mam obecnie, one są na pewno niepełne, ponieważ jestem troszkę poza ośrodkiem onkologicznym, to z tym, co rozmawiałem z kolegami, bardzo pozytywnie oceniają program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i ten program, można powiedzieć, dobrze chodzi. Natomiast oczywiście jest cały czas u nas problem wczesnego rozpoznawania raka płuca, który jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zapadalność i zgony na nowotwory, tak wśród kobiet, jak i u mężczyzn. I oczywiście cała ustawa antytytoniowa zrobiła już pozytywną rzecz, że troszkę mniej jest palaczy wśród nas, ale to nie załatwia sprawy. Myślę, powinno ministerstwo, zresztą takie programy były już opracowywane, między innymi ośrodek bydgoski, jak kierowałem, zgłaszał taki program wczesnego wykrywania raka płuca, szczególnie w ośrodkach wiejskich, bo z doświadczenia naszego widzieliśmy, że z tych terenów wiejskich najbardziej zaawansowani są pacjenci z rakiem płuca, którym niewiele możemy pomóc. Również, o ile wiem, centrum nasze kujawsko-pomorskie pulmonologii też taki projekt opracowywało wczesnego wykrywania raka płuca. Inne ośrodki w kraju podobnie. Myślę, że jest pora już, żeby zastanowić się nad badaniami przesiewowymi wczesnego wykrywania raka płuca, bo przyjęte jest, że tak zwanych 20 paczkolat, czyli przez 20 lat minimum paczka papierosów dziennie. To jest duże prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuca.
Poseł Zbigniew Pawłowicz, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Już o tym mówiliśmy. Pakiet onkologiczny podobno różnicuje dostęp chorych do leczenia. Takie są wyniki wstępnych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. NIK skontrolował realizację pakietu onkologicznego w 26 ośrodkach w kraju. Wstępne ustalenia są już znane resortowi zdrowia, a według prezesa NIK-u doszło do kategoryzacji pacjentów leczonych w ramach pakietu onkologicznego i tych, którzy pakietem nie byli objęci. Można powiedzieć, że dla pacjentów z pakietu rozpoczęcie leczenia i jego proces był szybszy niż tych poza pakietem. Szczegółowe ustalenia mają być znane już na dniach. A o pakiecie onkologicznym rozmawiam z posłem Tomaszem Latosem, wiceszefem Sejmowej Komisji Zdrowia.
Ja wierzę w to, że ta nowelizacja, ta zmiana będzie korzystna i że przyniesie wszelkie pożądane efekty, również i skrócenie czasu oczekiwania na różne działania, ale przede wszystkim to ma oczywiście uprościć też pewne sprawy. No,
wprowadzono... A czy to uproszczenie jest potrzebne rzeczywiście?
Tak, no więc tak? Właśnie wydaje mi się, że to jest istotną sprawą, pani redaktor, rację. Wprowadzono pakiet onkologiczny, kartę DILO i w zasadzie w momencie jak wprowadzano, to pojawiły się głosy i to wśród fachowców, wśród onkologów, że to nie tak, że oczekiwano czegoś innego. Pojawiły się narzekania na ministra Lukowicza, że tylko, cytuję tu profesora Jasema, że 4% tylko z ich propozycji wzięła, resztę to wziął po swojemu. Więc te oczekiwania dotyczące zmian były już bardzo wcześnie. Później pamiętam, że zespół ekspertów, w którym pracował, czy być może nad nim kierował, obecny poseł Platformy i pan dyrektor Centrum Onkologii Zbigniew Pawłowicz siedzieli, przygotowali pewne rekomendacje dotyczące zmian. Z tego co wiem, to pewne kosmetyczne rzeczy już chyba tuż przed wyborami, czy zaraz po wyborach wprowadzono. Natomiast wiele rzeczy zasadniczych jeszcze zrealizowanych też nie zostało. I oczywiście później pracowali też kolejni eksperci. I teraz no, trzeba powiedzieć jasno, co wydaje się wymaga pewnych zmian, pewnych korekt. Pierwsza sprawa to jest kwestia chociażby procedury wystawiania karty i dalej obsługiwania tej karty. Wydaje się, że dla pacjenta i dla lekarzy wygodna jest również forma elektroniczna. W każdej chwili można wydrukować, w każdej chwili pacjent może mieć do niej dostęp i normalnie się ją posługiwać tak jak do tej pory, ale łatwiej jest przekazywać pewne dane w też i formie elektronicznej i przechowywać te dane. To po pierwsze.
To z całą pewnością, tylko ta karta to są z 9 stron zmniejszyła się do 2 stron. I pytanie, czy nie wyszły...
Ale ja myślę, że pani redaktor zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz, bo lekarze, pamiętam, na początku narzekali, pacjenci może w mniejszym stopniu, że no po co wypełniać 9 stron dokumentacji. No to jest oczywiście czasochłonne i w tym czasie lekarz mógłby przyjmować innych pacjentów, również onkologicznych na przykład. Więc warto tą kartę uprościć. Mamy już doświadczenia, wiemy co jest potrzebne, a co nie po funkcjonowaniu tego pakietu onkologicznego. Ale też i kolejna rzecz, która... Ta zmiana założeń ułatwia i upraszcza. Otóż wiadomo jest rzeczą, że o ile konsylie jako takie są słuszne i potrzebne, natomiast są takie jednostki chorobowe, są takie sytuacje, kiedy te konsylia naprawdę były czystą fikcją. No są chociażby schorzenia hematologiczne, które no tutaj w tym przypadku no nie trzeba opinii osoby, która zajmuje się radioterapią, bo tej radioterapii nie będzie się stosowało. Natomiast wymóg był, można powiedzieć, troszkę bez sensu, jednakowy dla wszystkich, nieważne.
Przy czym teraz właśnie przywoływany profesor Jasem bije na alarm wraz z innymi innymi onkologami, profesorami, tak, że jednak te konsylia są niezbędne.
Są, ale nie w każdym przypadku. Ja myślę, że tu jest to właśnie niezrozumienie. Nikt nie chce ich likwidować. Nikt przy zdrowych zmysłach tego nie będzie
ale
robił.
Będą ale będą nieobowiązkowe.
No, to jest tam troszkę taki jakiś pośredni wariant zastosowany. Pan minister chce i tak deklarował, że da listę też jednostek chorobowych, których będzie można z tych konsyliów zrezygnować. Można. Podkreślam, można, nie trzeba. No bo wracając do wspomnianej chociażby hematologii, no tam, jeżeli były konsylia, być musiały, no to była czysta fikcja, bo no, oni w ogóle takich procedur nie wykonują typu naświetlania, więc po co? Tylko chyba po to, aby wydłużyć procedurę, albo żeby ktoś dodatkowo wziął pieniądze za to, że przystawił pieczątkę. I wreszcie pewnie te pieczątki w takich sytuacjach no, przystawiano no, prawie że na zasadzie grzecznościowej, no bo nie w tym przypadku to konsylium miało im powinno być. Są inne sytuacje, częste, gdzie konsylium jak najbardziej powinno być i powinno się na ten temat dyskutować, powinno się te konsylia prowadzić, zastanawiać się, jak pomóc pacjentowi. Ciekawą propozycję w czasie debaty zgłosił i zaproponował pan były minister z Platformy Obywatelskiej, pan profesor Zembala, który mówił, a może też wykorzystajmy telemedycynę. Moim zdaniem kierunek jest właściwy.
Ponieważ czyli pozostawiamy konsylia, ale wykorzystujemy właśnie telemedycynę. Tak?
W ramach tych, gdzie te konsylia no, muszą być. Tam nie mówimy o tych przypadkach, gdzie ich nie powinno być. Rzeczywiście, zamiast przerzucania sobie specjalistów, których brakuje w takim czy innym miejscu, możemy korzystając z telemedycyny, można by było korzystając z telemedycyny takie konsylia przeprowadzić. Ale też, jeżeli mówimy o kwestiach konsyliów, mamy też jeszcze inne przypadki, w których też te konsylia były wątpliwe. Otóż są jednostki chorobowe i albo są takie sytuacje, gdzie po pierwsze już widać z badań, że jest guz i że trzeba operować. W związku z tym wykonuje się zabieg operacyjny. Inaczej, jak to powinno być najszybciej dla pacjenta? No pacjent powinien trafić jak najszybciej na stół, powinien być wykonany zabieg operacyjny. I w czasie zabiegu operacyjnego tak zwana intra, czyli badanie histopatologiczne w czasie samego zabiegu i wtedy decyzja o ewentualnym jego rozszerzeniu bądź nie. W pakiecie onkologicznym były też pewne wymogi rozpoznania przed. No nie zawsze się da zrobić rozpoznanie przed i po co pacjenta dwa razy operować? Raz po to, żeby pobrać na przykład wycinek, gdyby się trzymać literalnie zapisów pakietu onkologicznego, a drugi raz dopiero po to, żeby go zaoperować. Są sytuacje, kiedy należy i można to zrobić za jednym podejściem.
Czyli po prostu więc zaoperować.
Tak jest, a więc reasumując, nikt nie ma żadnych złych, niecnych zamiarów, aby coś niszczyć, psuć, tylko raczej odwrotnie. Wyciągnąć wnioski z tego, co można powiedzieć po 2 latach z górką funkcjonowania pakietu i zaproponowaniu nowych rozwiązań w oparciu o aktualne doświadczenia, oczywiście korzystając być może jeszcze z dalszych doświadczeń.
A czy jest jakaś możliwość, żeby wciągnąć do pakietu onkologicznego tych chorych, którzy byli zdiagnozowani przed 2015
roku? No tutaj właśnie mamy kolejną niedomogę pakietu onkologicznego, bo pacjenci często mówili właśnie, no tak, dobrze, no fajnie jest ta karta DILO, czyli ta tak zwana zielona karta, tak zwana karta DILO i no, mamy sytuację następującą. Chory, który u którego wystąpiło podejrzenie, założono tą kartę, on jest preferowany i ma mieć tą szybką ścieżkę diagnostyczną, natomiast ktoś, u którego nie było podejrzenia, tylko stwierdzono nowotwór, tej szybkiej ścieżki nie miał. No paradoks, rzeczywiście, którego nie powinno być. Oczywiście można tych paradoksów jeszcze tutaj mnożyć, bo ja słyszałem od moich kolegów lekarzy, że są sytuacje, są przypadki, gdzie oni woleli pacjenta nie puszczać tą ścieżkę onkologiczną, bo ona wydłużała, że prościej, szybciej, lepiej dla pacjenta było puścić poza tą ścieżką. To pokazuje jedno, że to, co wymyślono ponad 2 lata temu na potrzeby no, pewnego jednak zabiegu PR-owskiego, umówmy się.
Ale też była taka potrzeba.
Potrzeba była, jest i pewnie będzie w onkologii. onkologii, tylko kwestia sprzedawania tego, to było w jakimś sensie zabieg PR-owski, to oczywiście pokazuje, że są różnego rodzaju luki, które trzeba pokonać, zmienić. Między innymi te, o których tutaj mówimy. I pewnie te zmiany, które zaproponowało Ministerstwo Zdrowia aktualnie, i które wejdą od 1 lipca, też nie wyczerpuje całości spraw, które można w onkologii zrobić. Pewnie trzeba będzie dalej dyskutować i szukać kolejnych rozwiązań.
Jedno, co jest dobre, że jeżeli jest wznowienie choroby, tak zwana wznowa, to wówczas lekarz już może w specjalista wypisać tą kartę DILO, założyć.
No i to jest też korzystne rzeczywiście, bo przedtem takich uprawnień nie miał i właściwie nie wiadomo dlaczego nie miał. Więc idziemy do przodu. I ważne jest, żeby w tym wszystkim, jednak, obojętnie, czy to ten resort za czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy przyszłe, czy jeszcze kolejne, żeby nie podejmować decyzji z pozycji ministerialnych, tylko żeby rozmawiać ze środowiskiem, zarówno pacjentów, jak i specjalistów, bo oni tak naprawdę widzą najlepiej, co nie funkcjonuje, co nie gra i co trzeba poprawić.
Dzisiaj poseł Pawłowicz mówił mi, że dobrze byłoby obok sieci szpitali wprowadzić sieć placówek onkologicznych.
No to jest takie pewnie marzenie też wielu, zwłaszcza tych dużych podmiotów onkologicznych. Ja sam uczestniczyłem.
Ci, którzy się specjalizują w tym.
Tak, ale to jest sprawa też o tyle skomplikowana, że inny jest punkt widzenia tych wielkich, największych tych instytutów, inny jest punkt widzenia tych mniejszych, gdzieś na dole. Ci najwięksi chcieliby mieć wszystko pod kontrolą, wszystkim zawiadywać i o wszystkim decydować. Ci mniejsi z kolei mówią inaczej. My chcemy mieć możliwość konsultacji u tych większych i ważniejszych, bardziej doświadczonych, ale też dajcie nam możliwość funkcjonowania w systemie. Podejrzewam, że złoty środek jest gdzieś pomiędzy. Tak, że pewna referencyjność jest potrzebna ośrodków, ale z drugiej strony też nie zapominajmy o tym, że pacjenci oczekują nie tego, żeby jechać kilkaset kilometrów i być dopiero tam zaopatrzonym onkologicznie, albo żeby na przykład, owszem, być załatwionym gdzieś bliżej na miejscu czy bliższej odległości, natomiast żeby każda decyzja była podejmowana wyłącznie gdzieś tam u góry w tym odległym ośrodku. To nie byłoby też dobre. Więc najtrudniejsze przypadki i ustawienie leczenia powinno być w największych, najbardziej doświadczonych ośrodkach, natomiast codzienne funkcjonowanie w tych prostszych sytuacjach, a zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwość chociażby wykonywania radioterapii, już którą przywoływałem w dniu dzisiejszym, można ją wykonywać też i w tych ośrodkach mniejszych, bliżej pacjenta.
To jeszcze na moment odejdźmy od pakietu onkologicznego i popatrzmy na profilaktykę, na programy profilaktyczne. Mamy programy profilaktyczne dedykowane dla pań, natomiast w ogóle nie myślimy, tak mi się wydaje, że nie myślimy o programie profilaktycznym w kierunku nowotworu płuca, który jest najgroźniejszym i zbierającym największe żniwo nowotworem.
No i moglibyśmy też przywołać, czy panowie są tutaj równouprawnieni w stosunku do pań, prawda? Były takie programy, chociażby w Bydgoszczy, ja pamiętam, jak byłem radnym, to mówiliśmy, może by teraz oprócz uwagi paniom i oprócz pieniędzy miejskich na mamografię, czy na USG, przepraszam, tam było wtedy też na USG, jak uzupełnienie też mamografii, może by panów badać pod kątem chociażby raka prostaty, tak? I był taki program, zrobiliśmy taki program wówczas w samorządzie. Więc jest tutaj wiele rzeczy, które można było zrobić, natomiast oczywiście cały czas statystyki związane z palieniem papierosów, jeżeli tu przywołujemy to, o czym pani redaktor wspomniała, są niepokojące. Powiem więcej, coraz więcej kobiet pali.
Tak jest, to jest najgroźniejszy nowotwór również u kobiet.
Tak, tak. I jest taka dziwna tendencja, że u panów obserwuje się sukcesywny, aczkolwiek powolny spadek, to tyle panie coraz więcej palą. Widać to też wśród młodzieży, że pojawiła się taka jakaś jakby nowa moda na palenie czasami nie tylko papierosów tych tradycyjnych, ale na przykład tych tak zwanych e-papierosów, które przecież też są szkodliwe. No cóż, w moim przekonaniu jak najwięcej jednak informacji, ale też i pewnie zaangażowania celebrytów, propagowanie innego stylu.
Nie można prowadzić badań właśnie
No, można i trzeba, powiem więcej, też trzeba namawiać do różnego rodzaju działań profilaktycznych. Tylko pytanie, czy bez przekazywania określonej wiedzy będziemy tutaj skuteczni? Jeżeli by, nie wiem, no, Robert Lewandowski, żeby przywołać chociażby sukcesy z weekendu, prawda, czy Kamil Stoch, gdyby oni nawoływali, mówili w jakichś spotach reklamowych, nie pal, będziesz dłużej żyć, będziesz zdrowszy,
polecisz
to pewnie
dalej.
Polecisz dalej, szybciej pobiegniesz, będziesz sprawniejszy, no to pewnie by to podniosło jakiś statystycznie duży efekt, no, znaczy, który by się już przekładał w tym momencie na tysiące osób, które nie palą, w związku z tym na tysiące osób, które nie zachorują. Mówmy o tym. To jest przecież nie tylko nowotwór, to jest również POHP, czyli to jest kwestia różnego rodzaju innych schorzeń, z którymi się na co dzień borykamy, ale to już pewnie temat na inną audycję.
Na spotkanie z panią doktor Czajkowską-Malinowską.
Na przykład właśnie.
Tak więc czekamy na wejście nowelizacji pakietu onkologicznego, ale też czekamy na to, żeby ten pakiet był sukcesywnie modyfikowany i żeby można było nie różnicować chorych, tych, którzy zostali zdiagnozowani przed 2015 rokiem i tych, którzy są teraz diagnozowani.
Tak, i to myślę, że te nowe rozwiązania zapewnią, przynajmniej częściowo. I jeszcze jedna rzecz, ważne, trzeba to podkreślić, że mimo sporów politycznych jednak z dość dużą zgodą na ten temat dyskutowaliśmy w komisji, co jest też warte podkreślenia.
Tyle poseł Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, że 9 marca Sejm zdecydował, że zmiany do pakietu onkologicznego wejdą w życie od 1 lipca. Wcześniej zapowiadane zmiany miały wejść w życie już od marca. A nowe przepisy mają m.in. upraszczać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawianą pacjentom onkologicznym. Z opublikowanego w lutym raportu na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski wynika, że w latach 2000-2009 nie odnotowano postępu w wyleczalności chorób nowotworowych. Poprawiła się jedynie skuteczność leczenia niektórych z nich, w tym nowotworów u dzieci oraz białaczek. W 2025 roku liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie z 14,1 miliona do 19,3 miliona rocznie, a w 2035 aż do 24 milionów. Liczba zgonów na świecie przekroczyła już 8 200 tysięcy rocznie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich 3 dekad wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140 tysięcy przypadków. Obecnie roczna liczba zachorowań w naszym kraju przekroczyła już 160 tysięcy przypadków.
Były prawdy, choć niecałe, z nich już siebie nie poznaję. Między nami czekać, kiedy na nic to czekanie nie ma granic. Albo chodź przytul mnie, albo odejdź i przebacz, i niech stanie się to świat. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności, gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw od Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.